w audycji Tu i Teraz zapraszam Państwa teraz do wyprawy. Wyprawy dalekiej, wyprawy ekstremalnej, jak mówią niektórzy, ale mam też wrażenie, że niezwykle ekscytującej, zwłaszcza dla tych, którzy taką wyprawę podejmują. Przedstawiam moich gości. Weronika Łukaszewska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sławomir Sanocki, witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Piechurzy, bardziej chyba tak należy Was przedstawiać niż podróżnicy, ponieważ Wasz sposób na poznawanie i doznawanie świata to są ekstremalne, długie, piesze wędrówki.
Dokładnie tak. Tak, właśnie trudno nam się zgodzić z tym, kiedy jesteśmy przedstawiani jako podróżnicy, bo faktycznie to, co robimy, to nie jest do końca podróż, tylko właśnie piesza wędrówka przez różne szlaki.
Od razu powiedzmy, że to nie jest spacer.
Nie, nie jest spacer, zdecydowanie. Natomiast ciężko właśnie znaleźć takie dobre słowo, ale piechur, myślę, wędrowiec tutaj się sprawdzi, bo w języku angielskim jest to określenie hiker. Mhm. I właśnie ta kultura hikerska też jest na trochę innym poziomie niż u nas w Ameryce. Natomiast u nas też takie długodystansowe i to piesze wędrowanie, można powiedzieć, że robi się coraz bardziej modne może. Mhm.
No tak, z jednej strony mówimy o podróży pieszej, mówimy o właśnie wędrowaniu, ale u Was dochodzi jeszcze ten czynnik, no nie chcę powiedzieć sportowy, ale jakiś element wyczynu w tym wszystkim jest. Podjęcie wyprawy, która trwa kilka miesięcy, która, no, mówiąc krótko, jest trudną wyprawą, bo będziemy za chwilę mówić o łuku Karpat, który pokonaliście zimą między innymi, więc to są trudne warunki, trudne wyzwania. Pytanie mam takie, kiedy zaczyna się z tej takiej zwyczajnej turystyki rodzić coś, co staje się wyczynem, może jakimś wyczynem ekstremalnym, może jakąś przygodą taką, która, jak wiele osób mówi, no, podnosi adrenalinę, powoduje, że trochę inaczej zaczynamy myśleć w ogóle o sobie. Kiedy to się zaczyna? Jaki jest tego powód?
No, u nas to chyba był wyścig z czasem. U Karpat zima, czyli polegał na przejściu całego łańcucha Karpat w czasie kalendarzowej zimy. Było to 89 dni, to była zima sezon 2017-18.
Przed pandemią zdążyliście w ostatniej chwili.
No można powiedzieć, że idealnie. Także doszedł ten czynnik czasu i myślę, że można śmiało powiedzieć, że to są wyprawy sportowe. To był pościg każdego dnia. Mieliśmy założony cel, czyli dystans każdego dnia do przejścia 25 km. Tego staraliśmy się trzymać, średnio oczywiście, bo były dni, gdzie przechodziliśmy 5 km, ale były takie, że ponad 30. Także to już jest taki pościg, ściganie się, to wyprawa zimowa przez Karpaty zupełnie miała inny charakter niż letnia, bo
wcześniej, w 2015 tak, latem przeszliście ten szlak.
Tak, dokładnie tak. I tu co ciekawe, to podczas przejścia właśnie letniego zajęło nam przejście 116 dni, o ile pamiętam.
114, prawie 4 miesiące
szliśmy latem. To była faktycznie taka turystyczna, można powiedzieć, wyprawa, chociaż no, nie należała do tych najłatwiejszych. A zimą to już było takie wyzwanie, challenge, czyli było właśnie to ściganie się z czasem, do tego dochodził śnieg, czyli torowanie codzienne głębokiego śniegu w rakietach. Także śmiało można powiedzieć, że te wyprawy mają charakter sportowy.
Mówimy o wyprawie, która, jak powiedzieliście, koncentrowała się na przełomie roku 2017-2018, ale teraz ukazuje się, pokazuję Państwu do kamery, wasz, powiedziałbym, literacki zapis tej wyprawy, Łuk Karpat zimą, kapitalne zdjęcia, miałem okazję przejrzeć tę książkę, nie mówię, że przeczytałem od deski do deski, ale niektóre fragmenty robią kapitalne wrażenie, bo to z jednej strony jest opowieść o wyprawie, może trochę poradnik dla tych, którzy zaczynają albo myślą o takich wyprawach. Trochę to także powieść. Tutaj jest mnóstwo interakcji, ciekawych spojrzeń. Myślę, że wielu czytelników może pomyśleć, wymyślili to.
No, faktycznie czasami książki mijają się z rzeczywistością. Natomiast ta książka jest zapisem relacji z wyprawy, to czego doświadczyliśmy na wyprawie. I mniej tutaj jest takich przewodnickich rzeczy, takich praktycznych, chociaż też zawarliśmy,
staraliśmy się... Na końcu mnóstwo wiadomości praktycznych
zawarliśmy. Tak, staraliśmy się zawrzeć takie informacje o tym właśnie, jak spakować plecak, jaki był nasz sprzęt, jak sobie radzić z psami pasterskimi, bo mieliśmy do czynienia głównie latem z tymi psami, ale jednak również zimą, a wiemy, że to jest największy problem na szlakach właśnie przez Karpaty. ale faktycznie no, to jest relacja z wyprawy i to, przez co my przeszliśmy. Niektórzy mówią, że jest to książka grozy.
Trochę tak.
Bo faktycznie no, śmiejemy się, że to jest dobra książka na lato, żeby się schłodzić. Mm-hmm. Jest tam dużo mrozu, śniegu i chłodu.
I wiatru.
I wiatru, tak. Także no, polecamy.
Ale to ciekawe, bo okazuje się, że ta letnia wyprawa nie dała wam w kość. I chcieliście, co, jeszcze mocniej poczuć warunki na szlaku, poznanie własnego organizmu. Dlaczego się wybiera i tak eskaluje te swoje przeżycia?
Myślę, że to jest taki progres, bo zaczęliśmy w 2014 roku to od wyprawy przez najdłuższy szlak w Polsce, długodystansowy, czyli Główny Szlak Beskidzki, czyli 500 kilometrów na dystansie 500 kilometrów, no ale Beskidy to jest tylko część Karpat.
Tak.
Można powiedzieć, że apetyt rośnie w miarę jedzenia.
No ale to wiecie, skończycie na Ewereście
więcej.
K2 albo jeszcze innej górze wysokiej.
No akurat takie wysokie góry może nie do końca nas pociągają. To, co nas uzależnia w tych wyprawach i w tych wędrówkach, to jest właśnie taka nieokiełznana wolność. Mhm. To, że nie izolujemy się od tych cywilizacyjnych takich pośpiechów, od tego, z czym codziennie mamy na jakiś problem, od takich przyziemnych spraw. To jest bardzo wyzwalające i uzależniające jednocześnie właśnie ta wolność. Zupełnie inny sposób funkcjonowania na takiej wyprawie jest.
No dobrze, ale ktoś powie, gdzie ta wolność, jak zmagam się z chłodem, wiatrem, jak piszecie w książce, czasami brakuje po prostu jedzenia,
tak.
Bo najzwyczajniej w świecie nie ma miejsca, gdzie można ten posiłek ciepły na przykład zorganizować. No to gdzie tu jest ta wolność, gdzie ten romantyzm? Przecież to jest zmaganie się z przyrodą, z naturą.
No trzeba umieć dostrzec po prostu to piękno natury i myślę, że dla kogoś, kto nie umie się zachwycać właśnie, nie jest tak uzależniony od tego piękna natury, to będzie znacznie trudniejsze niż dla nas, mimo że to oczywiście są bardzo trudne i wymagające wyprawy.
Chociaż faktycznie te ostatnie nasze wędrówki, zwłaszcza Karpaty zimą, czy ostatnia wędrówka, bo 3 miesiące temu ukończyliśmy przejście Sentiero Italia, czyli Wielkiego Szlaku Włoskiego, na dystansie 7000 km. Wędrówka, która zajęła nam 8,5 miesiąca. Te dwie ostatnie wyprawy były faktycznie, tak jak wcześniej wspominaliśmy, miały charakter sportowy i już no, nie ma tego podziwiania tych gór tak, jak było kiedyś. Tu jest jakiś plan założony i z dnia na dzień go musimy zrealizować. Wędrówka latem przez Karpaty była zupełnie inna, odmienna, tak Weronika wspominała, czyli mogliśmy więcej komplementować tą przyrodę.
Mhm. Chociaż nie powiem, żeby nie dała nam w kość, bo oboje mieliśmy wypadki po drodze i w zasadzie tylko dzięki w sumie no, jakiejś konsekwencji, doświadczeniu i takiemu zawzięciu przeszliśmy te Karpaty latem.
No, tak pomyślałem sobie, że no trochę tego piękna też zimowego jest. Jeżeli patrzę na zdjęcia, które umieściliście w książce, mnóstwo pięknych fotografii, więc
oczywiście.
Z jakąś taką olbrzymią też świadomością patrzy się na świat, również w tych ekstremalnych warunkach. Też to jest ciekawe.
Tak, więc właśnie tak jak mówiłam, że jeżeli nie zachwycimy się tą naturą, to nie będziemy w stanie przejść tego wyznaczonego celu.
Słuchajcie, takie wyprawy, takie wyzwania, takie szlaki da się zaplanować? Czy to jest jedna wielka improwizacja?
W dużej mierze tak. Na pewno nie możemy zaplanować konkretnie trasy, czyli gdzie będziemy nocować z dnia na dzień, bo one są zbyt długie, żeby taki plan w ogóle był sens stworzyć. Ale oczywiście te przygotowania muszą wcześniej być. Przygotowania kondycyjne, fizyczne, zaplanowanie sprzętu, który zabierzemy na wyprawę, czy nawet plan logistyczny. Bo na tej wędrówce zimowej przez Karpaty musieliśmy wpaść na jakiś pomysł, jak rozwiązać dostarczanie sobie dużej ilości energii, którą potrzebujemy podczas wędrówki zimą. Tym rozwiązaniem było rozłożenie depozytów, czyli przed wyprawą rozstawiliśmy na przełęczach co kilkaset kilometrów depozyt, który odbieraliśmy idąc przez te góry.
Czyli wcześniej pojechaliście do tych miejsc, zostawiliście depozyt,
podejrzewam. Na trasie, tak. To był taki karton, paczka z żywnością liofilizowaną i kartuszami z gazem do kuchenki turystycznej, żeby zimą móc sobie przygotowywać na trasie, na szlaku te ciepłe posiłki.
Depozyty przetrwały? Wszędzie depozyty tam, gdzie przetrwały. Zostawione?
My głównie zawoziliśmy je do takich małych sklepików w wioskach rumuńskich i nikt nie odmówił nam pomocy, a też wszystkie depozyty na nas czekały po tych paru miesiącach.
No jeden tylko pocztą był wysłany na Słowację. No niestety przesyłka nie dotarła na czas. Także musieliśmy sobie radzić w inny sposób, zmienić trasę, częściej zaglądać do sklepów, żeby uzupełnić prowiant na wędrówkę.
No tak, wiele rzeczy da się przewidzieć, a te nieprzewidywalne?
No jest ich faktycznie czasami więcej, czasami mniej. I to są różne, od wypadków, tak jak wspomniałam, po wizytę w szpitalu, bo właśnie Sławek trafił do szpitala w czasie naszej ostatniej wędrówki we Włoszech. Także to też była sytuacja bardzo nieprzewidziana i bardzo stresująca. Zastanawialiśmy się też, czy wrócić potem na szlak, bo nie do końca mieliśmy jasną sytuację, ale no też właśnie ta konsekwencja dążenia do celu przy założonej drodze spowodowała, że poszliśmy dalej i ukończyliśmy szlak.
No pięknie. Jeżeli pozwolicie, to też o tej włoskiej wyprawie, która właśnie za wami, porozmawiamy w drugiej części naszego spotkania.
Jasne.